Ta domowa rzeczywistość miała wpływ na dojrzałość uczuciową i psychologiczną dorastającej Marii. Czuła się niepewna i w okresie dojrzewania zaczęła zamykać się w sobie. Z tego powodu bardzo cierpiała. W jej pokoju na ścianie wisiał obraz Bożego Macierzyństwa. Ten obraz odbijał się w lustrze, przed którym siadała Maria, ale nigdy nie zwracała na niego uwagi. Pewnego dnia otrzymała szczególną łaskę. Siedząc jak zwykle przed lustrem, po raz pierwszy zauważyła obraz i odczuła bardzo mocno, że Maryja ją woła. Chodź do mnie. Maria ze łzami w oczach zaczęła prosić Maryję o pomoc i wskazanie jej, co ma robić. Modliła się całym sercem, tak jak nauczył ją tego jej ojciec, który powiedział jej: jeśli się modlisz, to módl się całym sercem. To wystarczy. To jest wskazówka dla obecnych tu rodziców, dziadków, przyjaciół rodziny, aby mówić dziecku nie tylko, że ma się modlić, ale jak ma się modlić. Całym sercem. Podczas tego przeżycia Maria doświadczyła od Maryi ciepła matczynych uczuć, których nie dała jej Matka Ziemska. To poczucie, że jest kochaną i zapraszaną do pójścia za miłością, ukształtowało jej życie. Wychodząc od tego doświadczenia, Maria Matias uczyniła krok wierzy, który naznaczył wszystko, co odtąd czyniła. Do tego doświadczenia powracała w chwilach kryzysu. W ten sposób rozpoczął się jej mistyczny dialog pomiędzy Maryją, Matką Jezusa, i nią, Marią de Matias, która całym swoim jestestwem mówiła do Maryi: Matko moja, pomóż mi. Pozdrawiała ją codziennie jednym Zdrowaś Maryjo. Z chęcią zaczęła nawiedzać ten umiłowany obraz. Często zatrzymywała się przed nim. Gdy 1 marca 1834 roku wychodziła z Valcorsa, aby udać się do Assisi, zapisała obraz macierzyństwa Maryi w tym sercu i pragnęła znów do niego powrócić. Podczas rozmowy ze swym ojcem pytała go, jak ma się modlić do Matki Bożej, a on jej powiedział: powiedz, Matko Najświętsza, udziel mi światła. Chodziła więc przed obraz i często powtarzała te słowa. Nigdy jednak nie była zadowolona, bo zdawało się jej, że nie mówi z całego serca. I modliła się z wielkim wysiłkiem. Tymczasem błogosławiona dziewica zaczęła ją formować i wychowywać. Tak pisze sama Maria de Matias w jednym ze swoich autobiograficznych listów. Nigdy jednak nie była zadowolona, bo zdawało się jej, że nie mówi z całego serca. Wszystko to się działo w tajemnicy serca. Maria pouczała ją, wypominając próżność. Maria pokazując jej swego drogiego syna, jego pragnienie, aby kochały go dusze, które odkupił swoją najdroższą krwią. Bardzo często Maria Matylda trwała przed obrazem Maryi bez słów, z oczami pełnymi łez, utkwionymi w ukochany wizerunek, co chwilę powtarzała: Maryjo, wspomóż mnie. Obraz ten, jak sama opowiadała z prostotą, wzbudzał w jej sercu uczucie pobożności. Nasza założycielka, jak inne dziewczęta tamtej epoki, w realiach małych księstw nie umiała czytać, nie umiała pisać, nie chodziła do szkoły. Znała tylko kilka liter składających się na wyraz Święty Krzyż. Pewnego dnia Maryja wzięła książkę świętego Alfonsa Marii Liguori, kapłana zakochanego w Maryi, i wpadła jej w oko modlitwa do Najświętszej Dziewicy. Zapatrzona w słowa modlitwy, krzyknęła: ach, umiem czytać modlitwę. Od tego czasu polubiła czytanie. A zatem Możemy powiedzieć, że Maryja, pierwsza nauczycielka Marii, nauczyła ją czytania i pisania. Po tych wydarzeniach Maria dalej odwiedzała swój obraz, często przychodziła do swojego pokoju, jak do największego sanktuarium, aby i tam przed Maryją wyjawiała swe lęki o piekle. Drżąc cała płakała zwrócona do Najświętszej Matki, mówiąc: Maryjo, pomóż mi, abym pałała miłością do Jezusa i do Ciebie. Powiedz mi, co mam czynić, aby podobać się Twojemu Synowi. W tym modlitewnym i mistycznym spotkaniu Maryja, wskazując na Kalwarię, wezwała ją do wstępowania na tę drogę. Maria de Matias ze szczerością dziecka mówiła: ach, jestem słaba, nie podołam. Maryja zaś krzepiła ją, mówiąc: nie bój się, pomogę ci. Drugi aspekt, pielgrzymowanie do Maryi, sanktuaria. Maria najpierw odkryła sanktuarium w swoim pokoju. Wraz ze swoim ojcem odwiedziła też sanktuarium świętego domu w Loreto. Udając się na tą pielgrzymkę, jako młoda dziewczyna zawalczyła o swoją czystość. W trakcie podróży nie chciała zająć miejsca w powozie, widząc, że siedzą w nim mężczyźni. Nikt nie mógł zrozumieć jej oporów. Woźnica przynaglał do wsiadania, ale Maria była niezłomna w swoim postanowieniu. Wszystko wkrótce się jednak wyjaśniło. Maria, spostrzegłszy, że w drugim powozie są same kobiety, uspokoiła się i pośpiesznie zajęła miejsce wśród nich i tak udała się do Maryi w Loreto. I trzecie sanktuarium. Około 10 kilometrów od miasta Itria, na szczycie góry Fusco, zwanej także górą Civita, na wysokości 673 metrów, znajduje się jedno z najstarszych sanktuariów we Włoszech. Tam właśnie miało miejsce kolejne pielgrzymowanie Marii de Matia z Marią. To Maria po spotkaniu z kanonikiem Kacprem del Bufalo za jego radą udała się do sanktuarium w towarzystwie swego brata Michele. Maria podążała na spotkanie z dwoma osobami. Pierwszą osobą jest Maryja, obecna w znaku cudownego obrazu. Drugą to ksiądz Giuseppe Baldarsi, który w oczach ówczesnych uchodził za świętego i światłego. To święty Kasper polecił Marii udanie się do tego świętego kapłana. Przed obrazem Madonny della Civita Maria odkryła wolę Boga pod wpływem tego świętego kapłana. Rozeznała, że Bóg nie chce jej zamknięcia w klasztorze klauzurowym, lecz wzywa ją do czynnego apostolstwa. Trzeci punkt. Życie zakonne. Doświadczenie miłości popycha Marię de Matias do działalności apostolskiej i do współpracy z zbawczym planem Boga. Na wszystkich drogach nowo powstałego zgromadzenia Marii towarzyszą słowa Maryi z doświadczenia przeżytego w młodości. Maryja powiedziała jej wówczas: ja cię nie opuszczę. Dziewica Maryja stała się ucieczką w kluczowych momentach życia Marii de Matias i w nowo powstałej wspólnoty znakomnej. Znajduje to wyraz w jej listach, w których pisze: jest tylko jedna tarcza zbawienia i jest nią imię Maryi. I tutaj nie będę się dzielić wszystkim, ale mam wypisane 31 fragmentów, tylko 31 z listów, które sobie przygotowałam na miesiąc maj. Przeczytam tylko trzy z nich. Może poproszę naszego brata o podanie numeru. Od 1 do 31. Dobrze.
Przygotowanie.
Dużej pomocy udziela nam najsłodsze imię Maryi. I kiedy je wzywamy, często sprawia, że w spokoju odpoczywamy w Jezusie. Ojcze prowincjale, proszę o numer, który Maria de Matias chce Ojcu ofiarować. Niech nasza miłość do Matki Najświętszej będzie gorliwa, a zobaczymy, że ta droga Matka nigdy nas nie opuści i udzieli ducha mocy oraz gorliwości apostolskiej, abyśmy głosili chwałę jej Syna. To jest z listu 718. Brat zaś miał list 133. Czy ja mogę prosić? Siostrę. Ze swoimi słabościami i potrzebami stańmy w obecności naszej Wybawicielki Maryi. Ufajmy, że jej litościwe serce nie opuści nas w naszej nędzy. List 145. A pamiętajmy, że Maria de Matias napisała ponad 3000 listów i w prawie w każdym jest obecna Maryja. To może jeszcze na koniec ostatni, 31, który dedykujemy księdzu Bogusławowi. Modlitwa, pokora, miłość, pobożność. Musimy być gotowi wczynić to wszystko, co najbardziej podoba się sercu Matki Najświętszej. List 155.
No tak, że dla każdego ma inne słowo.
Ta wielka miłość do Maryi wyraziła się w tym, że większość nabożeństw prowadzonych przez Marię de Matias dla ludzi było modlitwą Maryi. Założycielka w Acuto prowadziła nabożeństwo do 7 boleści Marii, Matki Bożej, ofiarowane za grzechy, którymi obrażany jest jej syn. Te nabożeństwa miały określony cel. Razem z Maryją Dziewicą i z jej pomocą zbliżać ludzi do Chrystusa. To jest przygotować ich i uczynić dyspozycyjnymi do przyjęcia sakramentów świętych. W listach skierowanych do różnych osób znajdują się wezwania do pokładania wielkiej ufności w Maryi. Czyń to, co możesz, reszty dokona Maryja. Oddaj się w ręce dobrej Matki. Ukryj się pod płaszczem Matki Najświętszej. Ufaj Maryi, a zobaczysz cuda. I ostatni punkt. Nasza duchowość. Pierwszy kościół powstającego zgromadzenia, nabyty w 1840 roku w Acuto, został poświęcony Dziewicy Niepokalanej i stał się centrum nabożeństwa maryjnego dla sióstr i dla mieszkańców Acuto. Ta tradycja jest bardzo żywa do czasów współczesnych. Ten kościół nie zmienił swojego tytułu. Święta Maria de Matias uważała Maryję, Matkę Jezusa, za pierwszą adoratorkę, która adorowała krew Jezusa. Obraz Matki Bożej Bolesnej towarzyszył jej na spotkaniach modlitewnych dla kobiet, a jej jednym z głównych tematów rozważań na tych spotkaniach był temat Maryi uczestniczącej w męce Jezusa. W ten sposób szczególnie zapraszała do przebywania u stóp Jezusa ukrzyżowanego i Matki Bolesnej, aby móc czerpać siły w życiu duchowym. Nasza postawa w Kościele i w świecie, postawa tych, którzy czczą krew Chrystusa, ale i wszystkich chrześcijan, ma być taka i sama, jaką miała Maryja stojąca pod krzyżem Chrystusa, który cierpi w ludzkości. Z Maryją zbieramy krew mistycznego ciała Chrystusa i ofiarujemy ją Ojcu dla zbawienia wszystkich. Czynimy to w sposób szczególny podczas uczestniczenia we mszy świętej. Gdy kapłan wlewa do kielicha wino i wodę, my jesteśmy powołani, aby w sposób duchowy umieścić tam cierpienia wspólnoty Kościoła, a tych cierpień jest wiele. Dowiadujemy się o nich z prasy i telewizji. Te cierpienia są cierpienia naszych bliskich i przyjaciół, a także nasze własne. Papież Święty Jan Paweł II, mówiąc o obecności męki Chrystusa na Golgocie podczas przeistoczenia, powiedział, że jest tam obecna również Maryja. Czyli w każdej mszy świętej jest obecna Maryja, Matka Boża.